Przy mikrofonie Grzegorz Gil, audycję realizuje Piotr Król, a audycja realizowana, której jesteście Państwo świadkami, to GPS, dobrany punkt spojrzenia. O poprawności i niepoprawności politycznej rozmawiam z moimi kolegami z UMCS, doktorami Kamilem Aksiuto, Michałem Walnerem i Marcinem Pomarańskim. Jeszcze raz dobry wieczór, panowie.
Dobry wieczór.
Jest nie ogromna dla mnie przyjemność mieć w studio i widzieć się bezpośrednio z moimi gośćmi. Drodzy Państwo, w tej trzeciej części nieuchronnie, w sposób dość płynny, też po tym muzycznym wejściu, rozmawiamy o kontrowersjach związanych z poprawnością polityczną. W tej pierwszej, drugiej części próbowaliśmy zdefiniować, osadzić w przestrzeni, w czasie. Pojawiło się kilka przykładów, to pojęcie, no, jako stosunkowo szeroka konstrukcja. Staraliśmy się ją zawęzić, a w tej trzeciej części popatrzymy na konkretne przejawy, nie tylko, drodzy Państwo, z polityki, nie tylko Republikanie, nie tylko Donald Trump i inne ugrupowania europejskie, również w dużej mierze niepoprawne politycznie, Geert Wilders w Królestwie Niderlandów. Przypadki, przykłady można mnożyć, może jeszcze dziś kilka nazwisk padnie, natomiast tuż przed przerwą jestem przekonany, że część z Państwa cierpliwie czeka. Doktor Marcin Pomarański obiecał podanie przykładu poprawności politycznej, która nie dotyczy stricte polityki, a czegoś, czym też każdy z Państwa mógł się zetknąć, mając między innymi pociechy dzieci w domu, które oglądają różnego rodzaju kreskówki. Marcinie, poprawność lub niepoprawność polityczna w kinie?
Zdecydowanie. Chociaż tu w tym przypadku raczej poprawność i niepoprawność polityczna w biznesie. Bo mam na myśli tutaj, wprawdzie mówimy tutaj o Disneyu, prawda, jako wielkiej korporacji międzynarodowej, ale w tym przypadku poprawność polityczna, myślę, czy była podyktowana, czy niepoprawność, była podyktowana raczej kwestią finansową. Ponieważ Disney od wielu lat konsekwentnie buduje swoją pozycję jako firmy bardzo poprawnościowej, czy bardzo zwracającej uwagę na poprawność polityczną, o czym mogliśmy się przekonać w zeszłym roku, prawda, gdy do kin trafiła Mała Syrenka, nowa wersja tej znanej bajki, prawda?
Syrenka, Mała Syrenka, miałem przyjemność z córkami tę bajkę oglądać, fabularyzowana propozycja, jeśli dobrze pamiętam, o tych bajek dużo się przewija w mojej ostatnio karierze, osoba czarnoskóra.
Dokładnie, aktorka czarnoskóra, która grała główną postać, Hailey Bailey, z tego co pamiętam. Ale chciałem zwrócić uwagę, że nie zawsze Disney, że tak powiem, był tak konsekwentny w tym promowaniu poprawności politycznej. Kilka lat temu, pamiętam też, była taka kreskówka Naprzód, to jest tytuł polski. I tam w wersji oryginalnej, wersji anglojęzycznej, jedna z drugo- czy trzecioplanowych postaci wspomina o swojej partnerce życiowej, sugerując, że jest osobą homoseksualną. I o ile w oryginale ten dialog został zachowany, to na przykład w polskiej wersji językowej, w polskim dubbingu oraz w dubbingu na przykład rosyjskim zostało to usunięte, czy skorygowane. Już żeby nie sugerować właśnie tego homoseksualizmu tej postaci. No, tak więc to mówię, wydaje mi się, że to było podyktowane jednak tutaj specyfiką rynku, prawda?
Specyfiką rynku. Takich przykładów z pewnością znajdziecie Państwo dużo więcej. Ba, sądzę, że gdybym Państwa zaprosił, czy tutaj udostępnił linię telefoniczną, to za chwilę okazałoby się, że tych przykładów mamy na pęczki, biorąc pod uwagę z takimi nie tyle podwójnymi standardami, ale no, można by powiedzieć, że swoistym przejawem takiej glokalizacji, to znaczy, no dobrze, mamy pewien ogólny produkt, ale będziemy go customizować na użytek lokalny, no bo w Rosji to się nie sprzeda, nie przyjmie z wiadomych przyczyn, bo tam elementem poprawności politycznej jest to, że takich treści nie ma. Nie ma ich, zwłaszcza w bajkach. Widzę bardzo dużo przykładów w waszej książce. Wracam jeszcze raz do promocji książki moich kolegów. Poprawność polityczna, źródła, przejawy, kontrowersje. Kamila Ksiuto, Michał Wallner, Marcin Pomarański niezmiennie ze mną obecni w studio. Michale, co dodajesz od siebie w tym wątku?
Kilka klasyków. Mówiliśmy tutaj o nowych produkcjach, o filmach animowanych, ale te reguły poprawności politycznej są też stosowane w stosunku do praktycznie wszystkich dzieł, tych historycznych, które uważamy za arcydzieła literatury światowej. No, chociażby przygody Hucka Finna, Marka Twaina. Okazuje się, że są niepoprawne politycznie.
Według współczesnej miary.
Według współczesnej miary. Kupiec wenecki Szekspira. Biblia, którą wspominałeś. Przyłożyć tą miarę poprawności politycznej do Biblii, to powinniśmy zamieścić na pierwszej stronie trigger warning, tak zwany. Ostrzeżenie o bolesnej treści, ponieważ w Biblii są opisy przecież krwawych międzyplemiennych wojen. Są opisy okrucieństwa i ludzie wrażliwi, ci klienci poprawności politycznej oczekują czegoś w rodzaju właśnie ostrzeżenia, trigger warning, który się pojawia.
Ja nie wiem, mam wrażenie, że dzisiaj nasza audycja, gdyby przyjąć te standardy kinowe, to jest i gier wideo, to jest PEGI 16. PEGI 16 dzisiaj prawdopodobnie. W każdym razie, to co mówisz, w zasadzie kanoniczne dzieła, które nas kształtują, naszą percepcję rzeczywistości, jak chociażby Stary Testament, Nowy Testament, nie są poprawne politycznie.
Absolutnie. I jak mówisz o globalizacji.
Według tego standardu, według tej miary współczesnej.
Tak. Jak mówiłeś o tej glokalizacji, też sobie przypomniałem taki przykład bodajże z Danii, gdzie została wydana Biblia w takiej wersji soft. Pozbawiona niektórych określeń oryginalnych, tylko zamienione na różne eufemizmy. Właśnie to też jest charakterystyczne dla poprawności politycznej. Zastępowanie określeń, zwrotów uważanych za obraźliwe eufemizmami. Często
albo neologizmami.
Często potem jest to wdzięcznym tematem do żartów różnych satyryków, kabareciarzy, typu osoba owłosiona inaczej na określenie łysego. Albo konserwator powierzchni płaskich. Nowa nazwa zawodu sprzątacza, sprzątaczki.
Obiektywnie ten konserwator sprząta, stąd też słowo sprzątaczka, sprzątacz, ale źle się nam to kojarzy. Może wskutek też złych skojarzeń z tym zawodem, kojarzenia tego z osobą słabo wyedukowaną, w jaki sposób nieprzygotowaną do współzawodnictwa, co oczywiście prawdą nie jest. Marcinie?
Albo jeszcze dodam przykład, osoba niedysponowana chemicznie na oznaczenie osoby pijanej.
Niedysponowana chemicznie.
W języku niemieckim jest to bardzo popularne.
Autentyk. Jest autentyk, drodzy państwo. Czy w języku polityki, bo wszyscy jesteśmy politologami, wy macie przewagę nade mną, ponieważ jesteście autorami tej książki, czy w języku polityki już stricte mamy mistrzów świata, jeśli chodzi o sięganie po poprawne politycznie sformułowania już jako pewien środek, pewien kanon wykorzystywany, by tą rzeczywistość wygładzić, trochę stworzyć taki pozór, że będzie ona pluszowa, delikatna, miła dla wszystkich. Mam tu taki pomysł. Unia Europejska, nowomowa, tak zwana unijna. Czy to nie jest też w dużej mierze fabryka sformułowań politycznie poprawnych?
Ja bym po lewej stronie sceny politycznej na pewno szukał tych mistrzów świata.
Mistrzów świata.
W poprawności politycznej. Dobry. Tutaj nasuwa mi się jedno w tym momencie skojarzenie. Taka maniera popularna ostatnio wśród też polskich polityków. Obywatele i obywatelki. rodacy i rodaczki. Takie podkreślanie za każdym razem, że to też ma funkcję pewną inkluzywności, włączenia i podkreślenia, że tym adresatem też są kobiety. Chociaż no, moim zdaniem słowo Polacy załatwia sprawę, ale są osoby o innej wrażliwości i koniecznie chcą to podkreślać. I to też ciekawe, wkrada się do naszego środowiska. Nie wiem, czy zauważyliście. Na naszej uczelni w wielu komunikatach takich oficjalnych też się pojawiają już te określenia studenci i studentki, doktoranci i doktorantki. Niby mało znaczące, ale jest to też jakiś znak czasu.
Goście i
ja nie chciałbym w tym momencie jak gdyby jakoś tego oceniać, ale skojarzyło mi się z tym, co Michał powiedział, że czytałem właśnie jakiś, bodajże to był element oficjalnej korespondencji, gdzie było użyte słowo na przykład naukowczyni.
No tak, feminatywy są dzisiaj wyraźnie w formie rosnącej, forma wzrasta. No, należy się przygotować, że w tej przestrzeni języka polskiego będziemy mieli no właśnie taką propozycję coraz częściej. To obywatele i obywatelki też skłoniło mnie do zadania wam pytania, schodząc troszkę na polski grunt, choć to globalny punkt spojrzenia, czy w książce pojawia się jakaś refleksja na temat wpływu PRL-u na poprawność polityczną w Polsce, a może wręcz tego, co wydarzyło się z ową poprawnością, jak PRL się skończył? Wiem między innymi, że cytujecie Wojciecha Cejrowskiego z jego programem WC Kwadrans, który był pewnym ewenementem na publicystycznej mapie Polski. No, PRL i trzecia RP, poprawność polityczna w Polsce, czy to jest coś, co na mapie globalnej poprawności politycznej się wyróżnia, a jeśli tak, to czym się wyróżnia poprawność polityczna we współczesnej Polsce? Jesteśmy jakimś wyjątkiem, czy raczej potwierdzamy regułę? Wiadomo, okres PRL, dobrze, ta poprawność polityczna wówczas pewnie oznaczała w dużej mierze myślenie tak, jak myśli system, prawda? No ale dobrze, nie będę, macie więcej do powiedzenia, proszę bardzo.
Wśród krytyków poprawności politycznej polskich autorów pojawia się taka refleksja, że w okresie PRL-u była cenzura, która miała charakter biurokratyczny, oficjalny, bo był przecież Urząd Kontroli Prasy, Publikacji, Widowisk.
Na ulicy Mysiej bodajże?
Bodajże tam.
Tak.
I ta cenzura okresu komunistycznego, ta biurokratyczna cenzura, w latach 90. się skończyła, ale została zastąpiona niejako płynnie nową formą cenzury poprawności politycznej, przy czym ona ma już zupełnie inny charakter. Ona nie jest oficjalna, sformalizowana. Mamy raczej do czynienia po pierwsze z takimi samozwańczymi cenzorami, a po drugie z autocenzurą. To raczej my sami siebie cenzurujemy, niechętnie podejmujemy jakieś tematy, unikamy tematów kontrowersyjnych. Jeden z niemieckich publicystów nazwał to obrazowo nożyczki w głowie. Aha. Sami siebie cenzurujemy. Od cenzury biurokratycznej do cenzury poprawności politycznej. Tak to wyglądało i w latach 90. właśnie ta nowa forma cenzury zdaniem Cejrowskiego. Cejrowski był jednym z tych, którzy zwrócili na to uwagę. Natomiast ona gdzieś w połowie lat 90. w Polsce, ta nowa forma cenzury się pojawiła.
To ja mam bardziej może współczesny trochę przykład, ale Michał mnie trochę zainspirował tutaj. Mianowicie w książce omawiamy taki przypadek nie chcę w tym momencie go streszczać, ale przypadek zdjęcia przez YouTube filmu zawierającego wywiad z Rafałem Ziemkiewiczem, prawicowym, konserwatywnym publicystą. I co ciekawe, właśnie ten Ziemkiewicz, który później odnosił się do tej sytuacji w rozmowie z Moniką Jaruzelską, powiedział, co jest dziwne, zważywszy jak gdyby właśnie na jego przekonania, ale powiedział to, że za komuny było lepiej. To jest dosłowny cytat. Dlaczego? Dlatego, że jak gdyby właśnie ta cenzura, która istniała w okresie PRL-u, miała ludzką twarz w tym sensie, można było się z nią jakoś tam dogadać, coś tam przemycić, zawrzeć pewien kompromis.
Tak.
Natomiast w przypadku właśnie takiej cenzury, nazwijmy to korporacyjnej, jaka na przykład zdarza się w przypadku platform takich jak YouTube, no to ma się do czynienia, tak mówi Ziemkiewicz przynajmniej, myślę, że akurat tutaj ma sporo racji, ma się do czynienia z jakimś takim kompletnie anonimowym, biurokratycznym tworem, który nie odpowiada na przykład na korespondencję, nie można się z nim bezpośrednio spotkać, porozmawiać i tak dalej, więc...
Nie możesz dostosować się do warunków gry, bo też nie do końca je znasz, a zatem droga poprawności politycznej w wieku XX do XXI, także przez pryzmat tejże cenzury, która przecież w okresie PRL-u tę poprawność polityczną betonowała dosłownie w przenośni. Współcześnie cenzura bardziej rozproszona, w dużej mierze autocenzura, owe nożyczki w głowie, no i cenzura korporacyjna, z którą być może też państwo się zetknęliście, macie to doświadczenie. Z autopsji wiecie, z czym to się je, biorąc pod uwagę zamieszczanie różnych postów w mediach społecznościowych, których się nie udało zamieścić z różnych przyczyn, nawet jeśli treść nie była do końca kontrowersyjna, a mieliście zamiar powiedzieć, jak jest, była to wasza opinia, ocena jakiegoś zjawiska. Trudne zatem, drodzy państwo, jest rozmawianie dzisiaj o poprawności politycznej. My chcąc, nie chcąc w tym studio także się trochę ograniczamy. Mamy te nożyczki w głowie, żeby też nie eskalować, między innymi w kontekście feminatywów, by tutaj nie rozdzwoniły się telefony do Radia Lublin osób, które są zwolenniczkami feminatywów i stwierdziły, że redaktor i goście jego z UMCS, no tu podpadają. Marcinie, czy coś dołączasz?
Tylko chciałem dodać, że ja też jestem zwolennikiem feminatywów. Przynajmniej w pewnej części.
Bo bardzo dobrze.
Wydaje mi się tutaj bardzo właściwe zdanie językoznawców tutaj polskich. Tu chciałbym
w książce jest ten element feminatywów bardzo wyraźnie zaznaczony, dlatego o tym mówimy.
I tak, chciałem tylko zwrócić uwagę tutaj, opinia profesora Bralczyka jest dla mnie taką bardzo...
Jerzy Bralczyk, pozdrawiamy serdecznie.
Jest taką opinią bardzo pewnego rodzaju złotym środkiem w sporze o feminatywy. Ponieważ profesor Bralczyk podkreśla, że język jest strukturą dynamiczną. I feminatywy są pewnego rodzaju oznaką tej dynamiki. Należy na to pozwolić, aby ten język mógł się rozwijać, mógł ewoluować, ale z pewnym zastrzeżeniem, żebyśmy uważali, żeby nie popaść w śmieszność. Ponieważ marynarka to jest kobieta, marynarz, ale jednocześnie część garderoby męskiej. Szoferka to może być kobieta, szofer, ale jednocześnie, prawda, część samochodu ciężarowego, prawda, więc chodzi mi o to, że musimy zwracać uwagę na to, aby ta misja poprawności politycznej, jaką mają wyrażać feminatywy, nie obróciła się przeciwko jej pomysłodawcom, prawda, żebyśmy nie popadli w pewnego rodzaju śmieszność.
Zobaczcie, to jest język polski, który daje nam przestrzeń, by manipulować językiem, by go adaptować do zmieniającej się rzeczywistości. W języku angielskim tego problemu nie ma. I mam wrażenie, że akurat w tym przypadku część z naszych słuchaczy chciałaby się akurat urodzić w państwie anglosaskim. Tyle od siebie, jest 1-1, ale Michał coś jeszcze doda.
W języku fińskim jest łatwiej, ponieważ nie ma tam zaimków osobowych, więc problem znika. Tak mówiąc nieco żartem, ale ja może się jeszcze podzielę tak szybko bardzo osobistą sprawą.
Proszę.
Mianowicie miałem niedawno różnicę zdań z jednym z kolegów, z którym wspólnie pisaliśmy artykuł. Kolega z innego ośrodka, pozdrawiam go serdecznie i tam kością niezgody właśnie była ministra. Jeden z nas upierał się przy tradycyjnej formie, drugi bardziej mu odpowiadała ta forma nowoczesna, powiedzmy, feminatyw, ale ostatecznie
ostatecznie stało na szefowej resortu.
Została tradycyjna
jednak
forma,
tradycja.
Jednak tradycja, co ma też pewne uzasadnienie merytoryczne.
Tak.
No, na przykład, czy jest premierka, czy jest jednak premier. Jako urząd, nazwa instytucji zapisana
czasu,
w konstytucji.
Mam wrażenie, że to jest kwestia czasu. Trochę żartuję sobie, ale ta satyra przy współczesnej, jakby współczesnym podejściu do poprawności politycznej jest czymś też istotnym. Od ideologii przez różnego rodzaju prądy ugrupowania, idee polityczne współcześnie do sprawdzenia politycznej poprawności do rodzaju worka treningowego, w który się po prostu uderza, przy okazji zarabia pieniądze, biorąc pod uwagę różne satyry, kabarety, stand-upy. Wracamy do rozmowy, drodzy państwo, o poprawności politycznej, twórczości po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie z nami.